Michał Karnowski, witam. To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Jesteśmy, komentujemy, forma nieco inna, ale sens i treść ta sama. W studiu goście Stanisław Janecki, publicysta Tygodnika Sieci. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Piotr Semka, publicysta Tygodnika Do Rzeczy. Dziękuję panom za przyjście. A połączymy się, proszę państwa, z panią Elżbietą Królikowską-Eivis, znawczynią spraw międzynarodowych. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
A w Gdańsku w studiu dziennikarz, publicysta Andrzej Potocki. Witam.
Witam z zaśnieżonego Gdańska.
W Warszawie też pada, nawet Piotr Semka komentował, że będziemy mieli kwarantannę śnieżną. Pruszy, dobrze, oby tej zimy trochę było, chociaż jak to wpływa na pandemię, no to już pytanie bardziej do ekspertów. My się skupimy na tych wątkach politycznych, społecznych, gospodarczych. Mamy stan zagrożenia epidemicznego, ogłosił to wczoraj premier Mateusz Morawiecki wspólnie z dwoma ministrami. Posłuchajmy, zobaczmy fragment tej wypowiedzi.
Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego. To zgodnie z ustawą jest stan, który pozwala nakładać dodatkowe ograniczenia, które są niezbędne, żeby powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa. Podejmujemy bardzo konkretne działania i tak, po pierwsze, z myślą o bezpieczeństwie Polaków będziemy wprowadzali pełne kontrole na wszystkich polskich granicach. Podejmujemy zatem decyzję o tymczasowym przywróceniu granic. Można tak powiedzieć, oczywiście granice z Ukrainą, Białorusią i częścią Federacji Rosyjskiej były cały czas. Jednak te wszystkie granice, które były wewnętrznymi granicami Unii Europejskiej, zostają niejako odtworzone. Najpierw na 10 dni z możliwością przedłużenia o 20 dni, a później o kolejny jeden miesiąc. Polscy obywatele po przekroczeniu granicy zostaną skierowani na 14-dniową kwarantannę. Państwo polskie nie pozostawi ich samych. Natomiast w obecnej sytuacji nie możemy sobie pozwolić na otwarcie granic dla cudzoziemców. Wstrzymane zostaną międzynarodowe połączenia lotnicze, pasażerskie, ale także połączenia kolejowe. One zostaną wstrzymane od niedzieli, od godziny 00 w niedzielę, czyli w nocy z soboty na niedzielę. Zamykamy tym samym drzwi przed pandemią. Zamykamy również niebezpieczeństwo i chronimy w ten sposób polskich obywateli.
Było wczoraj wiadomo już od godzin popołudniowych, że szykuje się ważne wystąpienie przedstawicieli rządu, ale im dłużej ta konferencja trwała, tym bardziej miałem wrażenie, że to są naprawdę radykalne środki i że tutaj rząd jakby porzucił wszelkie wątpliwości, pytania, czy już, kiedy, w jaki sposób, tak teraz mają nastąpić te najbardziej drastyczne, nawet można powiedzieć, środki zabezpieczające. Jak w tym wymiarze polityczno-społecznym możemy na to spojrzeć? W mojej ocenie, zastanawiałem się, jak to nazwać, to jest linia zdecydowanych działań, ale solidarności społecznej, bo widać wyraźnie też takie przekazy ze strony rządu, dbajmy o osoby starsze, próby pomocy tym, którzy najbardziej tu stracą, chociażby gospodarczo. Stanisław Janecki, twoja ocena tutaj postawy rządu, działań rządu.
Przede wszystkim widać, że rząd rządzi i jest zdecydowany, bo to jest wzięcie na siebie ogromnej odpowiedzialności, przede wszystkim w sferze gospodarczej, bo ograniczenie transportu lotniczego, międzynarodowego, czy połączeń kolejowych, czy zamrożenie dla niektórych pracy przecież z powodu opieki nad dziećmi i tak dalej, może mieć wielkie konsekwencje gospodarcze, a jednak wybrano właśnie taką decyzję, bo odpowiedzialność za życie ludzi jest ważniejsza niż jakiekolwiek wartości wymierne po prostu. Czyli to, co jest najcenniejsze, jest chronione. I tutaj wychodzi taka szkoła myślenia, żeby działać przed szkodą, a nie po szkodzie. Dlatego, że jeśli weźmiemy to opóźnienie w stosunku do Włoch, Szwajcarii, Niemiec czy tych krajów, które Francji, które miały te ogniska najwcześniej, to jest pójście drogą tajwańską, singapurską, japońską, Korei Południowej, szczególnie ten model tajwański jest godny polecenia, dlatego że tam dokładnie prawie te same środki przedsięwzięto. Tam było jeszcze trudniej, bo jest bliskość Chin, duży ruch między Chinami, około 1 000 000 Tajwańczyków pracuje w Chinach kontynentalnych, ale okazało się, że przyjęcie tak radykalnych środków na tym etapie rozwoju pandemii powoduje wypłaszczenie tej linii. Normalnie ona się wznosi tak gwałtownie i potem równie gwałtownie opada, co oznacza wielką liczbę zachorowań i tak także zgonów w dość szybkiej fazie, rozciągnięcie jej, co przede wszystkim uwzględnia możliwości systemu opieki zdrowotnej. Na Tajwanie to przyniosło tego typu dobre skutki, że państwo 24-milionowe miało, to są dane z przedwczoraj, jak to sprawdzałem, 48 przypadków tylko wykrytego koronawirusa przy wielu robionych testach. I zdaje mi się, że nasz rząd wziął sobie do serca ten model tajwański jako jedyny najskuteczniejszy w tej chwili potwierdzony empirycznie, a najważniejsze jest to, że mamy do czynienia z poważnymi politykami. Jak patrzymy na premiera, na ministra Łukasza Szumowskiego, na ministra Mariusza Kamińskiego, na Jarosława Pinkasa, głównego inspektora sanitarnego, to nie można mieć wątpliwości, że to są poważni i odpowiedzialni ludzie.
Zdają rządzący najpoważniejszy egzamin chyba w okresie ich rządów. A myślę, że w takim wymiarze ogólnospołecznym, no to tutaj od 89 roku da się wymienić jeszcze może powódź w 97 roku i tragedię smoleńską. To były no, zupełnie inne, ale jeśli chodzi o skalę wyzwania, w jakiejś mierze porównywalne wydarzenia. Spojrzenie Piotra Syna.
Ten rząd po prostu, właśnie to jest bardzo charakterystyczne, on jest troszeczkę tak wyćwiczony przez te 5 lat w ciągłych atakach opozycji, że to powoduje, że ten rząd jest niezwykle ciekawe przygotowany do ciężkiej pracy. To nie jest ekipa.
Oni Tuska. Wiedzą, że nic im nie będzie darowane.
Tak, i będą wiedzieli, że każdy błąd wyciągnie wyborcza, każdy błąd wyciągnął stację telewizyjną, każdy błąd wyciągnie. W związku z tym 30 razy zastanawiają się nad wieloma rzeczami. I ten trening jak gdyby powoduje, że teraz temu rządowi pewne rzeczy przychodzą znacznie łatwiej. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest to, że każdy z nas nie ma w tej chwili wyobraźni, jak długo to będzie trwało. I to, jeżeli coś mogę szukać dziury w całym, to znaczy pytanie jest takie, znaczy takie niedopowiedziane jak gdyby intencja działań rządu jest taka, że my wcześniej zaczęliśmy i ta górka jak gdyby największych zachorowań spadnie gdzieś w perspektywie 2, 3, 4 tygodni. I to jest, no i pytanie jest, co będzie, jak nie spadnie, jak będzie coraz gorzej.
Przy takiej zamarłej gospodarce.
I wtedy rzeczywiście pytanie jest, na ile społeczeństwo będzie w stanie wytrzymać ten rygory, na przykład właśnie to niewychodzenie z domu, czy przyjęcie jakichś nadzwyczajnych sytuacji życiowych, prawda? To będzie duży egzamin, który będziemy zdawać. Ten egzamin będziemy zdawać także z opozycją, która jak dotąd zachowuje się w sposób szczeniacki.
I tu przecinek, bo do tego wątku opozycji i jej zachowania jeszcze wrócimy. A teraz poproszę o ocenę wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego przez rząd, panią Elżbietę Królikowską-Ejwis. No i cały ten ciąg, pani Elżbieto, pani jest bardzo doświadczonym komentatorem, analitykiem, tak. Cały ten ciąg działań rządu, ta odpowiedź też na tle europejskim, jak pani to postrzega?
Chcę powiedzieć, że wygląda to po prostu znakomicie. Władze polskie były nie tylko przed Włochami, prawda, które przespały 3 czy 4 tygodnie, ale przed Francją, Niemcami, nie mówiąc o tym, że Wielka Brytania w tej chwili jeszcze nie wprowadziła właśnie zamknięcia tej całej procedury, zamknięcia szkół, restauracji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest, poza tym ten stan właśnie zagrożenia epidemicznego udało się naszym władzom zorganizować coś takiego, jak co nazywa się pospolitym ruszeniem. Rzecz polega na tym, że nie tylko jest świetna komunikacja między prezydentem, premierem, ministrami, ale również różnego rodzaju agendami rządowymi, nie tylko rządowymi, bo proszę sobie, w tej chwili wiemy o tym, sieci szpitali we wszystkich województwach, wiemy o tym, że odpowiedziała właśnie na apel dzieci będących, bałaganiących w domu przez 2 tygodnie. Telewizja przygotowała właśnie program Kultura i kanał ABC przygotowały program właściwie, program lekcyjny. Odpowiedział na to Kościół również, który zaapelował, mówił o dyspensie w związku z nieobecnością właśnie na mszy świętej, ale również opowiadał o zgromadzeniach, powiedzmy, apelował do duchownych, aby powyżej 50, prawda, wiernych nie było obecnych w tym samym, w tym terytorialsi pomagają właśnie na lotniskach, gdzie wspomagają lekarzy w badaniu właśnie gorączki, prawda, harcerze odpowiednio, tym harcerze dostarczają starszym, prawda, żywność. Rzecz polega na tym, że władzom naszym to się udało. Rodzaj takiego pospolitego ruszenia. Ja powiem więcej, obserwując właśnie tę strukturę państwową od 30 lat, powiedzmy z pewnej odległości, co ja widzę? Widzę odtwarzanie armii kompetentnych civil servants, to znaczy urzędników państwowych, kompetentnych, odpowiedzialnych i jak gdyby odtwarzanie całej struktury instytucji państwowych. Bo proszę zwrócić uwagę, państwo zaczęło w tej chwili działać. I chciałabym tutaj jak gdyby przeciwstawić się temu, co się dzieje w Wielkiej Brytanii. Ja tydzień temu byłam w Wielkiej Brytanii i jedynym sygnałem tego, że wtedy już było kilka osób, kilka ofiar, prawda, koronawirusa w Wielkiej Brytanii. Właściwie państwo nie odpowiedziało zupełnie nie. Jedynym sygnałem tego, że coś się dzieje, były pustki na lotniskach, natomiast Londyn pełen turystów. Natomiast coś się po jakimś czasie dopiero zaczęło dziać i to bynajmniej nie w sferze takiej organizacji państwa, czy też organizacji wspólnoty narodowej, czy też społecznej, ale zaczęło się od spraw finansowych. Proszę sobie wyobrazić, że właściwie dopiero we środę, to znaczy 3 dni temu, kiedy nastąpił w Wielkiej Brytanii tak zwany Budget Day, dowiedzieliśmy się, że 30 miliardów funtów zostało przed ministra skarbu i finansów przeznaczone właśnie na sprawy związane, kłopoty związane z koronawirusem.
Panie Elżbieto, to jeszcze, znaczy, jeszcze 30... wrócimy do tego wątku. Tak, mamy lekkie opóźnienie, więc...
Jeszcze jedno zdanie tak. Tylko. Istnieje, że rzeczywiście ja mogę się spodziewać, że władze właśnie Wielkiej Brytanii, nie mówiąc o tym przemówieniu Borisa Johnsona z przedwczoraj, który powiedział, tak jak Churchill, prawda, w 40 roku, że czeka was tylko krew, pot i łzy, a my będziemy starać się właśnie, abyście mieli pieniążki na podstawowe, na to, żeby przetrwać ten trudny okres. To dosyć
słowo
interesująca
rozwój,
reakcja.
Słowo
rządu.
Rozwój coraz częściej zastępowane jest słowem przetrwać. No ale to też pamiętajmy, że te dyskusje, jak tutaj postąpił rząd, one w wielu rodzinach są żywe, w wielu miejscach takie bardzo emocjonalne. No i takie konkretne pytanie jeszcze szybkie. Opozycja twierdzi, powinni wszyscy mieć dostęp do testów. Powinien każdy móc być przebadany tym testem. I to jest bardzo nośny argument. Czy prawdziwy?
Tylko to jest demagogia czysta, dlatego że ten wirus ma okres inkubacji 5 dni. Dlatego osoba przebadana bez żadnych objawów za 5 dni powinna się przebadać jeszcze raz i nie ma żadnej gwarancji, że za następne 5 dni nie będzie musiała się przebadać po raz kolejny. Co by oznaczało w maksymalnej wersji 200 milionów testów i 200 milionów badań. Po drugie, to nie jest prosty test, który polega na tym, że się coś przyłoży, materiał genetyczny wzięty od konkretnej osoby i już wyskakuje wynik. Nie. To jest wynik, gdzie się namnaża, to jest test, gdzie się namnaża materiał genetyczny, gdzie trzeba się na tym znać, bo można to źle odczytać, gdzie musi być laboratorium referencyjne, czyli to, które jeszcze sprawdza, czy to badanie zostało przeprowadzone prawidłowo, czy te próbki zostały zrobione, więc badanie tylko osób zagrożonych, znaczy tych, którzy mają objawy, tych, którzy mieli kontakt, wrócili z krajów, czy tam, gdzie są ogniska i tych, którzy są poddani kwarantannie, ma sens. W innym wypadku nie ma najmniejszego sensu. I to, co mówi pani Małgorzata Kidawa-Błońska, to jest wyraz absolutnego braku wiedzy i kompetencji.
Na ekranie państwo widzą, bo studio TVP Info, z którego nasz program jest nadawany, na bieżąco informuje o tym, ile osób jest już zarażonych, zakażonych. To chociaż eksperci mówią, że te słowa są nieco odmienne, no ale potocznie mówiąc, tak to rozumiemy. Ta liczba rośnie. Andrzej Rafał Potocki, Gdańsk, czy się słyszymy?
Tak, słyszymy się, doczekałem się.
Andrzeju, twoje spojrzenie na postawę rządu, na to, w jaki sposób tutaj jest podejmowana reakcja na to potężne wyzwanie.
Jeszcze chciałbym nawiązać do wypowiedzi Kidawy-Błońskiej o tym, żeby każdy Polak miał prawo zrobienia sobie testu, a w zasadzie powinien zostać przebadany. Mój kolega matematyk przeliczył to szybko i okazało się, gdyby w Polsce trzeba było zrobić 30 milionów testów, to by trwało to dokładnie 847 lat. W związku z tym to świadczy jak gdyby o pewnym poziomie merytorycznym, merytorycznego przygotowania do walki z zarazą. No niestety tu mamy do czynienia z kandydatką na prezydenta. Natomiast co do decyzji polskiego rządu, ona jest absolutnie ze wszechmiar słuszna. To, co powiedział redaktor Janecki, mnie to bardzo trafia do przekonania. Tutaj już nie chodzi o gospodarkę. Dlaczego my stawiamy wartości, dlaczego my nie zwracamy w tym momencie uwagi na koszty całego procesu? Po prostu to jest kwestia ratowania życia ludzkiego. To, co w naszej cywilizacji europejskiej, cywilizacji chrześcijańskiej jest najważniejsze, życie jednego człowieka. I tutaj pieniądze już nie odgrywają roli, trzeba zacisnąć pasa i należy wprowadzać takie środki, które będą najskuteczniejsze. I trzecia sprawa, sprawa skuteczności działania rządu, bo należy tutaj stwierdzić, no, szapoba i pełna pochwała dla postawy ministra Szumowskiego, który w napoleońskim stylu, nie śpiąc śpiąc na dobę po 3-4 godziny, cały czas jest na posterunku i nie bierze zwolnień lekarskich z powodu przemęczenia a la prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, ale widać tu wyraźnie wolę rządu. Dlaczego inne państwa mają z tym problemy? Wydaje mi się, że jest to skutek wprowadzania już od dawna w Europie tej ideologii liberalno-demokratycznej, w której jednym z założeń jest to, że rządy nie muszą być silne. Rząd jest nie tyle od rządzenia, rząd jest od administracji, a społeczeństwa zaczynają rządzić się same, państwa narodowe się rozpływają, łączą się z innymi państwami i powstaje ogólnoświatowa wspólnota. I dopiero teraz w sytuacji kryzysowej dokładnie to widać, jak myślenie to było absolutnie pozbawione sensu i nie mające wiele wspólnego z rzeczywistością. Kiedy już wchodzą w rachubę zagrożenie społeczeństwa, kiedy wchodzi w rachubę zagrożenie społeczeństwa pandemią, kiedy są ofiary, wtedy okazuje się, że tylko ten silny rząd, ten rząd, który ma osobowość, jest w stanie w miarę skutecznie walczyć. I tu mamy takie na tym kontrapunkcie stoją dwa państwa, Polska i Włochy. Włochy, które właśnie z tym swoim słabym rządem dopiero zorientowały się 16 dni po wybuchu epidemii, że coś trzeba z tym zrobić, doprowadzając do sytuacji zupełnie niepotrzebnie, totalnie kryzysowej. I rząd polski, który w pewnych sytuacjach być może nie zareagował odpowiednio szybko, ale nie zapominajmy, to jest pierwszy raz, to jest pierwsza tego typu ogólnoświatowa zaraza, która dotyka nasz kraj, ale szybko się na tych błędach nauczył i nie powtarza ich, a wręcz przeciwnie, wyprzedza je i te właśnie zamknięcie granic jest jak gdyby dowodem na to, że rząd nie boi się wyzwań, a przy tym uspokaja społeczeństwo, bo my jesteśmy spokojniejsi, jeżeli widzimy, że nasz rząd wie, co robi, jest zdecydowany i jego priorytetem nie są pieniądze, gospodarka, tylko życie i zdrowie obywateli.
I tutaj też przecinek, kolejny wątek naszej debaty, bo pamiętajmy, że rząd zdaje, o czym mówili tutaj nasi goście, egzamin, ale zdaje ten egzamin także opozycja z pewnej odpowiedzialności, z tego, czy jest częścią tego właśnie zadania, jakim jest zmierzenie się z tym wyzwaniem, czy też opozycja gra tutaj tylko i wyłącznie na katastrofę, na to, żeby było jak najgorzej, bo dzięki temu ona będzie mogła przejąć władzę. Jak to jest tym razem? Zobaczmy, posłuchajmy materiału.
Apeluję do rządu o uruchomienie programu powszechnego dostępu do testów na koronawirusa. Naszym obywatelskim prawem jest wiedza o swoim stanie zdrowia. Polacy chcą mieć pewność, że nie są zarażeni i nie stanowią zagrożenia dla innych.
To jest czysty populizm. Chodzi o to, żeby wzbudzać u Polaków lęk. Chodzi o to, żeby rzekomo namawiać ich do masowego testowania się, natomiast efekt byłby taki, że służba zdrowia byłaby przeciążona i byśmy mieli efekt podobny do włoskiego.
Mamy też przypadek marszałka Tomasza Grodzkiego. No to jest cała epopeja opowiedziana już wielokrotnie, więc sobie darujmy. Wydaje mi się, że słowo nieodpowiedzialność tutaj wypełnia w pełni to ta postawa pana marszałka Grodzkiego. Piotr Semka, czy opozycja swój test z odpowiedzialności, czy media związane z opozycją swój egzamin zdają, czy mamy grę na kryzys, na to, żeby było jak najgorzej, na to, żeby nastraszyć Polaków, na to, żeby... Czy też może jest to takie demokratyczne patrzenie władzy na ręce, do czego też ma prawo?
Po części tak, no bo na przykład pomysł zamknięcia granic zgłaszała opozycja dwa dni wcześniej, wtedy jeszcze rząd mówił, że jest na to za wcześnie, teraz jak gdyby sięgnął po to. To, co mi rzuca się w oczy, to oblany egzamin z kierownictwa. Znaczy, w takich momentach trzeba zdecydować się, kto jest frontmanem.
Opozycji.
Tak. Albo się wysuwa wtedy na plan dalszy panią Kidawę-Błońską, no bo to jest jednak odnoszenie się do bieżących wydarzeń, nie do kampanii prezydenckiej. Tak zresztą jest w obozie PiS-u, bo tutaj pan prezydent, mając godną pozycję, to jednak też nie ściga się z Mateuszem Morawieckim.
Ale jest aktywny.
Jest aktywny, ale właśnie w takim sensie, jaki
nie zastępuje rządu, tak?
Nie zastępuje rządu, nie wpycha się przed kamerę, przed rządem. Tutaj nastąpiło dosyć mądre posunięcie, że prezydent, owszem, interesuje się sprawami, natomiast nie ściga się. Z kolei w obozie opozycji jest inne zjawisko, to znaczy, no to też jest oczywiście w jakimś sensie naturalne, ale takie prześciganie się. Oto Kosiniak-Kamysz najwyraźniej idzie w kierunku ścigania się z Hołownią, bo Szymon Hołownia dosyć taki bardzo apodyktyczny, nieprzyjemny sposób zażądał, żeby w ogóle zostały zawieszone msze. Wyjątkowo arogancko robili to politycy lewicy, którzy powinni się liczyć z tym, że wyłazi z tego taka nuta antyklerykalna. Zresztą ona poszła potem w dół lewego Twittera, który zaczął sugerować, że to katolicy, odmawiając zawieszenia mszy, będą winni pandemii, prawda? Czyli powtarza się ten motyw, który zawsze uwielbia lewica, że jak zaczyna się jakiś kataklizm, to jakaś grupa, na przykład Żydzi, są uznawani za kozłów ofiarnych. Tutaj szybkość, jaką po lewej stronie Twittera zaczęło się bardzo taki elegancki ton.
Sztucie Dariusz na kościół, Joński, to było sztucie.
W ogóle też takie stereotypy, prawda, traktujące wiernych jako takie bydło, które zastraszone będzie chodzić do kościoła, chyba że im biskupi powiedzą, że nie. Inaczej umierając ze strachu będą chodzić do tego kościoła nawet przeciwko sobie. Kościół tutaj stosunkowo szybko zorientował się, że trzeba wymyślić rozsądną formułę pomiędzy zamknięciem kościołów a takim zupełnie nieograniczonym wielkością mszy. I powtórzę raz jeszcze, to znaczy platforma nie wymyśliła formuły, kto jest frontmanem w takim momencie. No do tego dostał twórczość takich posłów jak Szczerba, którzy twierdzili, że w szpitalach są tworzone wydziały dla VIP-ów, czyli znowu to takie szczucie pod tytułem bogaci i rządowi sobie znajdą miejsca, a wy zdychajcie.
Piotr Semka zakłada też jakąś taką może dobrą wolę części opozycji i tutaj składa pewne rzeczy na karb takiego pogubienia, braku lidera, ale czytałem tekst Stanisława Janeckiego, tu obecnego, który napisał to wręcz jednoznacznie, że opozycja świadomie gra na klęskę, że opozycja życzy jak najgorzej rządowi w tej sprawie. To są bardzo mocne słowa, czy je, patrząc na ten rozwój wydarzeń, podtrzymujesz?
Tak, zdecydowanie. To jest gra na to, że żeby wam się nie udało. Ja to nazwałem filozofią skuś baba na dziada, takie ludowe powiedzenie, bo z jednej strony oni sobie zapewnili alibi, głosowali za tą ustawą nadzwyczajną, ale natychmiast próbowali ją rozmontować poprzez wersję senacką, która miała tam różne dodatki dodać. I wszystkie wypowiedzi zmierzają do tego, żeby podważyć wiarygodność, skuteczność rządu, żeby powiedzieć, nie, oni tego nie robią dobrze, z tymi testami po prostu. Nauczyli się parę takich sloganów i wręcz po wypowiedziach publicznych wielu polityków, szczególnie Platformy Obywatelskiej, można odnieść wrażenie, że oni zaciskają kciuki i piąstki, żeby się nie udało. To jest tak nie...
Ogólnie opozycja, bo różne przypadki, to jest bardzo skomplikowana układanka, bo na przykład w obozie lewicy Adrian Zandberg wypowiadał się bardzo zdecydowanie przeciwko tezom pani Kidawy-Błońskiej, że jest jakaś ukryte
powiedziałem,
upadki,
że chodzi o Platformę Obywatelską.
Ale sam Zandberg bardzo wyraźnie, po drugie sam Zandberg bardzo wyraźnie starał się, aby to przyjęcie tej uchwały o specustawie przeszło bez awantury. Z drugiej strony oczywiście Zandberg milczy, gdy posłanki lewicy szczują przeciwko biskupom.
No ale być może...
Rozumiem, ale być może
postawa pani Kidawy-Błońskiej i to, co na przykład robi pan zwłaszcza, marszałek Tomasz Grodzki, no są tak wyraziste, tak mocne, że one ten przytłaczają ten obóz opozycyjny. No, ja myślę, że Polacy widzą marszałka Grodzkiego. No, on miał być nową twarzą opozycji i w tej sprawie widzimy. Jedzie najpierw do Japonii, potem do Włoch na prywatną wycieczkę, prosto do parlamentu. W parlamencie dowiadujemy się, że jest podejrzenie. Na szczęście się okazało, że wynik jest negatywny, że jeden z pracowników jest zainfekowany tym wirusem, a marszałek Grodzki każe wszystkim czekać, chociaż senatorowie to często ludzie starsi, ludzie, którzy mają bliskich po operacjach. No, ja słyszałem bezpośrednio relacje senatorów przerażonych, że się ich naraża w ten sposób. No, może złe słowo przerażonych, ale zaniepokojonych.
Marszałek Grodzki to jest...
Jaki powinien być los polityczny marszałka
Grodzkiego? To jest oddzielny problem, bo ktoś, kto się nie sprawdza w chwili krytycznej, a nie sprawdził się w ogóle. Niefrasobliwość, lekkomyślność, potem pójście w zaparte. Czyli wszystkie te cechy, które polityka dyskwalifikują, to on zaprezentował i to jeszcze z taką pychą i butą możecie, przepraszam za wyrażenie państwa, możecie mi skoczyć po prostu. Tak się polityk w takim trudnym czasie nie zachowuje. Ale jedno zdanie podsumowujące ten wątek, o którym mówiłem. W żadnym kraju nie został przez opozycję wykorzystany ten wątek, że żeby rządowi się nie udało. Wszyscy są skupieni na tym, żeby się udało, nawet jak popełniają błędy. Na przykład we Włoszech.
W Polsce?
A w Polsce, że a nuż im się nie uda i my na tym skorzystamy. Że to jest do zdyskontowania.
większym stopniu tutaj winę ponosi Platforma, w mniejszym stopniu Lewica. Dziś po środku jest doktor Kosiniak-Kamysz, który też zasadniczo trochę mnie rozczarował, bo zamiast takiego włączenia się raczej w kwestie zdrowotne, na przykład wystąpił bardzo ultimatywnym sformułowaniem do Kościoła, żeby zawiesił
mszę. Tak, tak. Tutaj trochę też usłyszeliśmy, kto Kościół szanuje i pewne rzeczy rozumie, a kto nie. A wybory prezydenckie, czy odbędą się w terminie? Czy kampania prezydencka, wyborcza jeszcze się w ogóle toczy? Jak na to patrzą nasi goście? Pani Elżbieta Królikiewska-Ejwis. Pani Elżbieto, odbędą się te wybory prezydenckie w pani opinii?
Tak, cieszę się, że właśnie, że sobie o nas przypomniano, panie redaktorze.
No ale to wszyscy mają poczucie niedosytu przy tej formie audycji. Także wierzcie mi państwo, rozumiem, że tutaj jest zegarek i każdy mówi odpowiednio.
Dobrze, panie redaktorze, więc ja chciałabym poprzedni wątek skończyć oczywiście, bo on jest... Mianowicie, widać w opozycji nie tylko kryzys przywództwa, ale widać kryzys całej polskiej opozycji. Przecież kiedy rozpoczął się czas pandemii, a skończył się czas właśnie na broń zwaną walić w PiS, prawda? I skończyła się ulica i zagranica, to przecież... Nasza opozycja jest bezradna jak dzieci. Nie mają żadnego programu na Polskę konstruktywnego, takiego, który mógłby budować i uczynić różnicę jakoś we wszystkich segmentach działania i funkcjonowania państwa. Przecież, a to, co w tej chwili mówią, jest teraz widać, jak to wszystko jest nie tylko destrukcyjne, ale jakieś błahe i niedojrzałe. Wystarczy tutaj dwa tylko przykłady. Mianowicie, tu władze polskie ogłosiły właśnie stan zagrożenia endemią. Natomiast właśnie wczoraj prezydent miasta Warszawy powiedział, że zamyka właśnie, jakie to jest wtórne, jednocześnie no takie no, smutne, że zamyka wszystkie warszawskie pływalnie, siłownie oraz sauny. No proszę państwa, no po prostu ręce opadają. Taka jest relacja właśnie między funkcjonującymi władzami a opozycją.
I moim zdaniem,
jeżeli tylko, jeszcze jedno zdanie, nawiązujące do następnego pytania. Mianowicie, jeżeli nasze władze będą funkcjonowały i działały tak jak teraz i my będziemy czuli się, obywatele będą się czuli zaopiekowani, to moim zdaniem prezydent Duda ma następną kadencję w kieszeni.
Czy odbędą się wybory w terminie? Czy kampania wyborcza jakby jest w ogóle możliwa do przeprowadzenia? Bo pytam z punktu widzenia takiej też troski o demokrację, bo jednak kampania wyborcza jest pewnym prawem
oczywiście
kandydatów. Każdy powinien mieć możliwość powiedzenia, co chce w Polsce zrobić, a sytuacja obecna
naturalnie
zamraża to trochę.
Naturalnie. Więc prezydent Duda powiedział, że w tej chwili nie widzi żadnych przesłanek, które sprawiłyby, aby się wybory nie odbyły. Na przykład Boris Johnson powiedział, bo każdego roku w Wielkiej Brytanii są wybory na początku maja, wybory samorządowe, i powiedział, że nie widzi, aczkolwiek wie, że pandemia będzie się rozwijała jeszcze następne 2 czy 3 miesiące, nie widzi powodu, żeby zmienić, jak gdyby jednym słowem prolongować właśnie termin wyborów samorządowych. Nie wiem jak to, nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, jak to będzie się rozwijało, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w Chinach, jak gdyby ten szczyt pandemii się przewalił, nastąpiło właśnie jak gdyby złagodzenie tych ilości, prawda, i jakości, wydaje mi się, że no u nas być może, że bo to przecież jeszcze 2 miesiące, więc
rozumiem,
być może, że ten wariant jest również aktualny.
Tak jest. Jeszcze pytanie w tej samej sprawie do Andrzeja Potockiego. Gdańsk, czy rzeczywiście wybory prezydenckie w twojej ocenie nie są zagrożone, nie powinny być przekładane, bo opozycja to dość mocno, jak powiedział Piotr Semka, niektórzy z opozycji to dość mocno podnoszą. No i tutaj też pytanie o właśnie ocenę działań opozycji.
Może najpierw, czy wybory się odbędą. Adam Bielan, który jest członkiem sztabu prezydenta Andrzeja Dudy jasno wypowiedział się, że dziś nie widać żadnych przesłanek do tego, żeby przekładać datę wyborów, ponieważ jesteśmy w programie politycznym, a polityka rządzi się często brutalnymi prawami. Ja bym przypomniał pewną dewizę, którą niegdyś wygłosił marszałek Piłsudski, znany z tego, że zna mentalność Polaków i potrafi krótko ująć w jednym zdaniu. Niegdyś mówił, że jeżeli ktoś chciałby ukarać Polaków, zsyłając na nich deszcz, to musi pamiętać, żeby nie trwał on rok, bowiem się przyzwyczają. W związku z tym, porównując tę jego wypowiedź, odnosząc tę jego wypowiedź do epidemii koronawirusa, która, jak pokazuje przykład chiński, koreański i przykład wielu epidemii, które na świecie mają miejsce, one trwają 3-4 miesiące, potem wygaszają. W związku z tym, gdyby przełożyć te wybory, ten sukces, który najprawdopodobniej uda się rządowi osiągnąć w walce z koronawirusem, pokazanie tej skuteczności, te wrażenie już po wakacjach, czyli to będzie prawdopodobnie wrzesień, październik, gdyby te wybory miały zostać przełożone, opadnie. No w tej chwili Andrzej Duda jest, można powiedzieć, no nawet trochę w komfortowej sytuacji, bowiem choć traci na tym, że nie może spotykać się z ludźmi, bo to była jego bardzo mocna strona, to jednak większość kampanii załatwia za niego rząd w osobie ministra Szumowskiego, który
tutaj,
siłą rzeczy...
znowu też przecinek rozumiemy. Ja bym sytuacji. Tylko zwrócił uwagę na to, że to przecinek, mówię, musimy postawić na chwilę. Dziękuję, Andrzeju, ale też bym przestrzegał, bo pamiętajmy, że jedno wydarzenie, to jest bardzo kruchy lód, jedno wydarzenie, osoba nieprzyjęta do szpitala naprawdę na przykład w ciężkim stanie, jakieś filmiki każdy dzisiaj nagrywa pokazujące, że coś nie działa wbrew zapewnieniom rządu, to dobre wrażenie może zniszczyć. To no właśnie, nie jest łatwa sytuacja. Ja bym nie ogłaszał zwycięstwa. To jest...
Część właśnie, ja też zgadzam się z tym. Po pierwsze, nie wiemy, jak długo będzie trwało to. Dobrze, podawane są przykłady chiński, koreański, gdzie jest to rzeczywiście, może być gdzieś około 3 miesięcy. A co będzie, jeżeli będzie dłużej? To będzie potworny egzamin dla naszej wytrzymałości.
Jeszcze za chwilę wrócimy do tych wątków, bo panowie, a wy do kościoła tak króciutko pójdziecie w niedzielę? Stanisław Janecki.
No, nie powinno się chyba stwarzać kłopotów służbom kościelnym.
Czyli nie.
Bo jak wyselekcjonować te 50 osób?
Ja mówię tak, znaczy pójdę odpowiednio wcześniej i zobaczę, że jeżeli jest na sali poniżej 50 osób, to wejdę i uznam to za premię, za przyjście wcześniej. A jeżeli będzie już tak nawet wizualnie, to nie będę się upierał i wrócę do domu.
Jest z nami telefonicznie ksiądz Henryk Zieliński. Czy się słyszymy, proszę księdza?
Tak, kłaniam się państwu.
Redaktor naczelny tygodnika Idziemy. Szczęść Boże. Dziękuję, że ksiądz znalazł chwilę, żeby odpowiedzieć naszym słuchaczom i widzom na to pytanie. Czy ksiądz rekomenduje, a wiemy, że wiele osób bardzo tutaj zdanie księdza ceni, żeby pójść w niedzielę na mszę świętą, czy skorzystać z pośrednictwa mediów?
Tak, po pierwsze, moja nieobecność w studiu nie jest związana z koronawirusem, tak, tylko od jutra, od niedzieli prowadzę od Świętego Krzyża na antenie Polskiego Radia radiowe rekolekcje przez 3 niedziele, które adresowane są do wszystkich Polaków, do chorych i do tych, którzy nie wiadomo, czy są chorzy, czy będą chorzy. Więc zachęcam szczególnie. Polskie Radio nawet zrobiło tak, że będą te rekolekcje transmitowane i o godzinie 9, jak zwykle, i o godzinie 19. Proszę też o wsparcie modlitewne, bo to bardzo trudne i odpowiedzialne w tym momencie zadanie. Natomiast nie da rady pewnie. To rzeczywiście trudne jest technicznie. Ja mieszkam w parafii, która ma 35 tysięcy wiernych. Proboszcz jest w bardzo trudnej sytuacji, bo rzeczywiście jak ma wyselekcjonować tych 50 wybrańców, którzy mają uczestniczyć we mszach świętych? Nie wiem. Może rozwiązaniem byłoby to, gdyby msze święte były 10-minutowe. Jedno czytanie, konsekracja Najświętszego Sakramentu i tak dalej. Natomiast zachęcam tych, którzy... To nie chodzi o nasz brak wiary. Tylko chodzi, jeżeli ksiądz będzie wezwany do chorego, trzeba będzie udzielić komunii świętej choremu. Po prostu mamy obowiązek pójść. O, święty Franciszek nas do tego zobowiązał, że mamy obowiązek pójść, nawet ryzykując własnym życiem. Tutaj nie chodzi o ochronę życia księdza, tylko chodzi o taką sprawę, że oczywiście, żeby nie wywołać tego szczytu pewnego zachorowań, który byłby dla nas nie do opanowania i mielibyśmy na sumieniu ludzi, dla których zabrakło respiratorów na przykład. Więc
Czy można pytanie zadać?
Tak.
Piotr Semka do księdza Zielińskiego.
Ojcze, bo to jest pytanie, które jeden z członków mojej rodziny zadał, który jest troszeczkę dalszy od wiary. Mówi tak, jak ja mam się zachowywać w mieszkaniu razem z członkami rodziny, kiedy oglądam mszę w telewizji? Czy mamy tak klękać tak samo jak w kościele, czy też mamy po prostu w godny sposób, spokojny siedząc, obserwować? Co odpowie na to pytanie?
Odpowiadam, jeżeli można. Po pierwsze, ważne jest to, żebyśmy uczestniczyli w transmisji bezpośredniej mszy świętej, a nie nagranej sobie i odtwarzanej po jakimś czasie. I musimy przeżywać duchową łączność z Eucharystią, która w danym momencie jest sprawowana. I spróbujmy także w domu zachowywać się w taki sposób, jakbyśmy byli w kościele. Dokładnie tak, jakbyśmy byli w kościele. Przecież czasami zdarza się, że ktoś z nas uczestniczy we mszy świętej na przykład przed kościołem, bo się nie zmieścił i tylko słucha mszy świętej przez głośniki. To jest kwestia tylko odległości. I także stojąc przed kościołem, nie widząc ołtarza, nie będąc wewnątrz kościoła, przyklęka i modli się, bo się nie zmieścił. Potraktujmy to przez analogię. I druga sprawa bardzo ważna. Przypominamy za arcybiskupem Stanisławem Godeckim o ważności komunii duchowej, komunii pragnienia. Odmawiamy modlitwę. Pragnę Cię przyjąć, Panie, z tą samą czystością, pokorą i pobożnością, z jaką przyjęła Cię Twoja Najświętsza Matka, z duchem i pobożnością świętych. Czasami to pragnienie Eucharystii jest czymś, co zastępuje Eucharystię sakramentalną. Tak jak w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, chrzest pragnienia był czymś, co Kościół uznawał za równoważne z sakramentem, przyjętym sakramentem chrztu.
Bardzo dziękuję. Proszę księdza, jeszcze na koniec powtórzmy rekolekcje, które ksiądz wygłosi. Gdzie i kiedy można je wysłuchać?
Zapraszam. Jutro o godzinie 9 za pośrednictwem Polskiego Radia i o godzinie 19 jeszcze raz za pośrednictwem Polskiego Radia. Również proszę przy okazji tego o pewną troskę o media, zwłaszcza te, które są sprzedawane w kościołach, media katolickie, bo mam świadomość, że wielu nie będzie mogło kupić nie tylko naszego tygodnika, ale wielu innych tygodników katolickich, które rozprowadzają się głównie w kościele. Więc tutaj proszę o wsparcie, a także o korzystanie z wersji elektronicznej czasopism, kiedy funkcjonowanie czasopism na rynku będzie utrudnione.
Bardzo, bardzo księdzu dziękuję. Ksiądz Henryk Zieliński. Ja pozdrowię jeszcze stacje, które nas transmitują bądź retransmitują, a są to Radio Warszawa 106,2, współgospodarz programu i tu ważna informacja. Na antenie Radia Warszawa w najbliższą niedzielę msza, transmisja na żywo o 7.30 z Katedry Warszawsko-Praskiej i dodatkowo o godzinie 18 z kontrkatedry na Kamionku w Warszawie. 106,2 na Mazowszu, Radio Warszawa, ale pozdrawiamy też Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach. Tam też na pewno transmisje. Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, plus Legnica M w Kielcach, Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Radio Via w Rzeszowie. To jest salon dziennikarski. Bardzo dziękuję. Przepraszam każdego, kto ma poczucie, że nie zdołał się w pełni wypowiedzieć, no ale forma taka pewnej odległości i też łączeń tutaj nieco nam dynamikę programu zmienia. Ale dziękuję serdecznie. Pani Elżbiecie Królikowskiej, Avis, która była na tyle łaskawa i życzliwa, że mogliśmy się z nią połączyć. Dziękuję Andrzejowi Potockiemu, z którym łączyliśmy się z Gdańska, a tu w studio Stanisław Janecki. Widać, dziękujemy bardzo. Stanisław Janecki, publicysta tygodnika Sieci, Piotr Semka, publicysta tygodnika Do Rzeczy, Michał Karnowski. Dziękuję Państwu. To są bardzo rzeczywiście dramatyczne chwile. Można powiedzieć, że moment historyczny. I ja myślę też, że dużo, dużo się w tych dniach, w tych tygodniach rozstrzyga z tego, jak patrzymy na rząd, jak patrzymy na opozycję, ale też jacy jesteśmy wobec siebie, bo tutaj słowo solidarność, piękne polskie słowo, chyba jak najbardziej do przypomnienia. Dziękuję za to spotkanie. Do usłyszenia. Do zobaczenia.